Lekcja trzecia. 19 lipca. Trudny początek. Sobota, po południu. 12 lipca. Tekst pamięciowy. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A Faraon rzekł: któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Druga Księga Mojżeszowa 5:1-2. Wielu wierzących sądzi, że gdy ktoś zdecyduje, by pójść za Bogiem, będzie odtąd doświadczał jedynie szczęścia, dostatku i powodzenia. Jednak niekoniecznie tak jest, a Biblia ukazuje to zupełnie otwarcie. Nieraz na drodze wierzących pojawiają się liczne przeszkody i mnożą się trudności. Może to być bardzo frustrujące i rodzić trudne pytania, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedzi. Ci, którzy ufają Bogu, stają wobec wielu życiowych prób. Jednak gdy wytrwają, Bóg doprowadzi ich do rozwiązań zgodnych z Jego warunkami i dokonywanych w wybranym przez Niego czasie. Jego sposoby działania mogą odbiegać od naszych oczekiwań szybkiego i natychmiastowego rozwiązania problemów, ale i tak musimy się nauczyć Mu ufać. Jak ma się ten wstęp do zakresu studium tej lekcji, to jest danego Mojżeszowi przez Boga nakazu wyprowadzenia ludu Bożego z Egiptu, czyli powołania tak prostego i oczywistego, jak tylko to możliwe. Przecież realizacji tego powołania towarzyszyły jawne cuda, a Bóg osobiście i wprost oznajmiał Mojżeszowi, co ten ma czynić. Skoro zatem Mojżesz wiedział, do czego Bóg go powołał i jak ma realizować to powołanie, jego rola powinna być łatwa. Wydawałoby się, że nie można oczekiwać niczego prostszego. A jednak. Czytaj dalej. Niedziela, 13 lipca. Któż to jest Pan? Na polecenie Boga Mojżesz udał się do Faraona i tak zaczął się proces, w wyniku którego Mojżesz miał wyprowadzić lud Boży z Egiptu. Jak Faraon odpowiedział na wezwanie Boga, by wypuścił jego lud i jakie znaczenie miała jego odpowiedź? Zobacz druga Księga Mojżeszowa 5:1-2. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A Faraon rzekł: któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Któż to jest Pan? Zapytał Faraon, ale nie po to, by się dowiedzieć, ale by się zbuntować przeciwko Bogu i zanegować istnienie tego, który miałby stawiać Faraonowi tego rodzaju wymagania. Z nieopisaną pychą Faraon dodał: Pana nie znam. Iluż ludzi w dziejach świata mówiło podobnie? Niestety, tragicznie wielu. A przecież Jezus powiedział, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ewangelia Jana 17:3. Egipt z Faraonem jako władcą na czele symbolizuje ziemskie potęgi, które przeczą obecności i władzy Boga. Jest to siła stojąca w sprzeciwie wobec Boga, Jego słowa i Jego ludu. Kolejna deklaracja Faraona, Izraela nie wypuszczę, świadczy jeszcze dobitniej o buncie przeciwko żywemu Bogu i czyni Egipt symbolem nie tylko zaprzeczenia istnienia Boga, ale wręcz systemu religijnego toczącego walkę przeciwko Bogu. Nic dziwnego, że wielu dopatrzyło się podobnej postawy tysiące lat później u uczestników rewolucji francuskiej. Zobacz także, Księga Izajasza 30:1-3. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. Lecz opieka Faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. I objawienie Jana 11:8. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Faraon uważał się za Boga czy Syna Bożego, co ma przełożenie na szeroko pojęte wierzenie we własną najwyższą władzę, siłę i inteligencję. Pośród wszystkich narodów przedstawionych w biblijnej historii to Egipt najbardziej zuchwale zaprzeczał istnieniu żywego Boga i opierał się jego przykazaniom. Żaden monarcha nie porwał się na bardziej otwartą i bezwzględną rebelię przeciw władzy nieba niż jego król. Gdy Mojżesz w imieniu Boga przyszedł do niego z poselstwem, faraon odpowiedział dumnie: a któż to jest ów Jahwe, żebym musiał go słuchać i wypuścić Izraelitów? Ja nie znam żadnego Jahwe i wcale nie zamierzam wypuścić Izraelitów. Druga Księga Mojżeszowa 5, 2 Biblia księdza Romaniuka. Na tym polega ateizm, a naród symbolizowany przez Egipt, objawiając ducha niewiary i buntu, w podobny sposób odrzucił to, czego oczekuje żywy Bóg. Jak odpowiedziałbyś na pytanie, czy znasz Boga? Jeśli odpowiedziałbyś twierdząco, to jakbyś go opisał i dlaczego właśnie tak? Poniedziałek, 14 lipca. Trudny początek. Choć Mojżesz musiał od początku wiedzieć, że to, co Pan wyznaczył mu do wykonania, nie pójdzie łatwo, stąd jego niechęć, by się tego podjąć, to jednak przypuszczalnie nie przewidział tego, co miało później nastąpić. Jaki był bezpośredni skutek pierwszego opisanego spotkania Mojżesza i Aarona z Faraonem? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 5, 3-23. Odpowiedzieli: Bóg Hebrajczyków objawił się nam, chcemy odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie dotknął zarazą lub miedoczem. A król egipski rzekł do nich: dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie, chcecie oderwać lud od jego pracy? Idźcie do waszych robót pańszczyźnianych. I rzekł jeszcze Faraon: oto teraz, gdy są liczniejsi niż ludność kraju, wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? Tego samego dnia Faraon rozkazał naganiaczom i nadzorcom, mówiąc: nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł tak jak poprzednio. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic z niej nie ujmując, bo są opieszali i dlatego wołają: chodźmy i złóżmy ofiarę Bogu naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech nią będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami. Naganiacze ludu i jego nadzorcy wyszli więc i rzekli do ludu, mówiąc: tak mówi Faraon, nie damy wam słomy. Sami idźcie, zbierajcie sobie słomę, gdzie znajdziecie, bo z pracy waszej niczego się nie ujmie. I rozszedł się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. Naganiacze zaś przynaglali, mówiąc: musicie wykonać codzienną waszą pracę jak wtedy, gdy jeszcze była słoma. I bito nad dozorców izraelskich, których ustanowili nad nimi nadzorcy Faraona, mówiąc: dlaczego nie wykonaliście ani wczoraj, ani dzisiaj cegieł w pełnej ustalonej jak poprzednio ilości? I przyszli nadzorcy izraelscy do Faraona i biadali, mówiąc: dlaczego tak postępujesz ze sługami swoimi? Nie daje się już słomy sługom twoim, a mówi się nam: róbcie cegły. Ponadto słudzy twoi są bici. Wina to ludu twojego. A on odpowiedział: leniwi jesteście, leniwi i dlatego mówicie, pójdziemy i złożymy ofiarę Panu. Teraz więc idźcie, ale do pracy. Słomy wam nie dadzą, a jednak musicie oddać wyznaczoną ilość cegieł. I widzieli nadzorcy izraelscy, że jest z nimi źle, ponieważ im powiedziano: nie ujmie się nic z codziennej ilości cegieł. Gdy wychodzili od Faraona i natknęli się na Mojżesza i Aarona, którzy stali, oczekując ich, rzekli do nich: niech wejrzy Pan na was i osądzi, żeście nas tak zohydzili u Faraona i jego sług. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc: Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu twoim, gorzej postępuje z tym ludem, ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Zanim udali się do Faraona, Mojżesz i Aaron zebrali starszych i lud izraelski, przekazali im słowa Boga i zademonstrowali znaki dane przez Boga, dzięki czemu Izraelici uwierzyli, że Pan wyzwoli ich z niewoli. Wdzięczni za te obietnice, oddali cześć Panu. Zobacz druga księga Mojżeszowa 4:29-31. Potem poszedł Mojżesz z Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela, a Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że panują się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Ich oczekiwania były z pewnością wielkie, albowiem wreszcie Bóg wyzwoli swój lud, Hebrajczyków, z niewoli. Następnie Mojżesz udał się do władcy Egiptu, by przedstawić Boże wymagania. Jednak to tylko pogorszyło sytuację Izraelitów. Ich cierpienie zostało wzmożone, a trud stał się jeszcze bardziej nieznośny. Oskarżono ich o lenistwo, zaczęto traktować jeszcze surowiej, a ich niewolnicza praca stała się trudniejsza niż kiedykolwiek dotąd. Przywódcy ludu nie byli zadowoleni z takiego obrotu sprawy, a konfrontacja między nimi a Mojżeszem i Aaronem wypadła dość nieprzyjemnie i, jak się przekonamy, zapowiadała przyszłe tego rodzaju konflikty Mojżesza z jego rodakami. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 5:21 i postaw się w miejscu Izraelitów, którzy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Czy możesz wytłumaczyć postawę tych ludzi? Druga księga Mojżeszowa 5:21. Rzekli do nich, niech wejrzy Pan na was i osądzi, żeście nas tak zohydzili u Faraona i jego sług. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. Nie trudno zrozumieć, dlaczego izraelscy starsi czuli się oszukani przez Mojżesza. Powiedzieli Mojżeszowi i Aaronowi, niech wejrzy Pan na was i osądzi. Sądzili, że Mojżesz rychło wyzwoli ich spod egipskiego ucisku, tymczasem jego działania doprowadziły do tego, że Egipcjanie jeszcze bardziej uprzykrzyli im życie. Tak więc Mojżesz i Aaron musieli przeciwstawić się nie tylko Faraonowi i całej jego potędze, ale także własnym rodakom, którym usiłowali pomóc. Jaki jest najlepszy sposób postępowania, gdy dochodzi do różnicy zdań między tobą a przywódcami twojego zboru? Wtorek, 15 lipca. Boskie ja. Można szczerze współczuć Mojżeszowi i Aaronowi. Nie dość, że zostali zlekceważeni przez Faraona, to jeszcze ich własny lud przeklinał ich jako sprawców swojego nieszczęścia. Nic dziwnego, że Mojżesz zwrócił się ze skargą do Boga. W swoim rozgoryczeniu i poczuciu zawodu z powodu pogorszenia sytuacji Izraelitów zapytał, Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu twoim, gorzej postępuję z tym ludem, ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Druga księga Mojżeszowa 5:22-23. Niezadowolenie Mojżesza wyrażone wobec Boga wydaje się oczywiste, a w zaistniałej sytuacji nawet zrozumiałe. Jednak Bóg odpowiedział z mocą. Obiecał działać, i to zdecydowanie. Teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi. Druga księga Mojżeszowa 6:1. Co Bóg odpowiedział Mojżeszowi i jakie ważne teologiczne prawdy są zawarte w tej odpowiedzi? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 5:22-6:8. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc, Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu twoim, gorzej postępuję z tym ludem, ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. I rzekł Pan do Mojżesza, teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi, że zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł, Jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, żem ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, ja, Pan. Bóg powiedział, że od tej pory będzie nie tylko przemawiał, ale będzie potężnie działał na rzecz swego ludu. Przypomniał też Mojżeszowi kilka zasadniczych faktów. 1. Ja jestem Pan. 2. Ja objawiłem się patriarchom. 3. Ja ustanowiłem z nimi przymierze. 4. Ja dałem im obietnicę dotyczącą ziemi kananejskiej. 5. Ja usłyszałem jęk Izraelitów. 6. Ja wspomniałem moje przymierze, by dać im ziemię obiecaną. Zwróć uwagę, że raz po raz Bóg powtarza boskie ja. Ja, Pan, twój Bóg. Ja dokonałem wielkich rzeczy, więc możesz ufać, że ja dokonam tego, co ja obiecałem. Pan uroczyście zapowiedział, że dokona dla Izraelitów 4 wielkich rzeczy, gdyż jest ich żywym Bogiem. 1. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i 2. Wybawię was z ich niewoli i 3. Wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. 4. I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem. Druga Księga Mojżeszowa 6:6-7. Te 4 Boże działania odnowią i umocnią więź Boga z jego ludem. Bóg jest podmiotem tych wszystkich działań, a Izraelici są odbiorcami wszystkich dobrodziejstw i łaski. Bóg oferuje te dary darmo, z miłości. Tak uczynił wówczas wobec swojego ludu i tak samo czyni obecnie wobec nas. Jakie inne osoby wymienione w Biblii wołały do Boga ze skargą, i to uzasadnioną? Dlaczego słuszne jest czasami otwieranie duszy przed Bogiem nawet w narzekaniach i skargach z powodu sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy? Dlaczego skarżąc się przed Bogiem, należy to czynić zawsze z wiarą i ufnością? Środa, 16 lipca. Nieobrzezane usta. Pan dał Mojżeszowi wielkie i doniosłe obietnice dotyczące tego, co zamierzał uczynić. Choć pocieszenie, jakiego doznał, musiało podnieść Mojżesza na duchu, to jednak reakcja jego ludu z pewnością na nowo wpędziła go w przygnębienie. Co stało się potem i czego możemy się nauczyć z tej historii o radzeniu sobie z rozczarowaniami i problemami w naszym życiu? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 6:9-13. Tak mówił Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. I odezwał się Pan do Mojżesza, i rzekł, idź, powiedz Faraonowi, królowi egipskiemu, by wypuścił synów izraelskich z kraju swego. Mojżesz zaś wymawiał się przed Panem, oto synowie izraelscy nie usłuchali mnie, jakże więc usłucha mnie Faraon, zwłaszcza że jestem niewprawny w mówieniu. Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza i do Arona i dał im rozkaz do synów izraelskich i do Faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść synom izraelskim z ziemi egipskiej. Hebrajczycy byli tak zniechęceni w swoim smutku, cierpieniu i trudzie, iż nie chcieli nawet słuchać Mojżesza zapewniającego ich, że Bóg będzie działał, by wypełnić to, co obiecał. Tak długo czekali na wyzwolenie, a ich oczekiwania nie zostały spełnione. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Tracili serce i odwagę, a to musiało być dla nich bardzo gorzkim doświadczeniem, gdyż wcześniej wydawało się im, że po raz pierwszy w życiu mają realną nadzieję na wyzwolenie, a teraz, jak sądzili, nadzieja ta została zawiedziona. Każdy z nas w jakimś stopniu jest w stanie utożsamić się z tamtymi ludźmi. Wszyscy tak czy inaczej doświadczyliśmy i doświadczymy przygnębienia, rozczarowania, niezadowolenia, a nawet pozornego opuszczenia przez Boga. Wspomnij to, co spotkało Hioba. Podobnie psalmista Asaf zmagał się z kwestią powodzenia bezbożnych i cierpienia sprawiedliwych. Jednak wbrew tym zmaganiom Asaf zapisał jedno z najwznioślejszych wyznań wiary, bo przecież jam zawsze z tobą, tyś ują prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Księga Psalmów 73, 23-26. W świętej historii Bóg raz po raz zapewniał swoich wiernych, że jest z nimi. Zobacz Księga Izajasza 41, 13. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się. Ja Cię wspomogę. Ewangelia Mateusza 28, 20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Udzielał im swojego pokoju, pocieszenia i swojej siły niezbędnych do sprostania wyzwaniom życia. Zobacz Ewangelia Jana 14, 27. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Ewangelia Jana 16, 33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. List do Filipian 4, 6-7. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Formuła przymierza, przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, wyraża bliską więź, jaką Pan zawsze pragnął mieć ze swoim ludem. Zastanów się nad tą obietnicą, przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem. Druga Księga Mojżeszowa 6, 7. Choć została ona wyrażona w zbiorowej formie, jak odnosi się do każdego z nas z osobna i jak więź Boga z nami przejawia się w naszym codziennym życiu? Zobacz także drugi list do Koryntian 6, 16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Czwartek, 17 lipca. Mojżesz jak Bóg dla Faraona. Jak Pan odpowiedział na wymówki Mojżesza? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 6, 28-7, 7. Gdy tedy Pan odezwał się do Mojżesza w ziemi egipskiej, powiedział Pan do Mojżesza tak, jam jest Pan. Mów do Faraona, króla egipskiego, wszystko, co ja Tobie powiem. Lecz Mojżesz wymawiał się przed Panem, oto mia niewprawny w mówieniu, jakże usłucha mnie Faraon? I rzekł Pan do Mojżesza, oto ustanawiam Cię Bogiem dla Faraona, a brat Twój Aaron będzie Twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co Ci rozkaże, a Aaron, brat Twój, będzie mówił do Faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej. Lecz ja znieczulę serce Faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej, ale Faraon nie usłucha was. Wtedy ja położę rękę moją na Egipt i wyprowadzę zastępy moje, lud mój, synów izraelskich z ziemi egipskiej przez surowe wyroki. I poznają Egipcjanie, że mia Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzą synów izraelskich spośród nich. Mojżesz i Aaron uczynili więc tak, jak im rozkazał Pan, dokładnie tak uczynili. A Mojżesz miał 80 lat, a Aaron zaś miał 83 lata, gdy rozmawiali z Faraonem. Bóg przedstawił się Mojżeszowi jako Jahwe, to znaczy jako Bóg bliski każdemu człowiekowi z osobna, Bóg swojego ludu zawierający przymierze z tymi, którzy mu ufają. Ten bliski Bóg po raz kolejny nakazał Mojżeszowi udać się do Faraona i przemówić do niego. Zupełnie pozbawiony pewności siebie Mojżesz zareagował znowu wymówką, jakże usłucha mnie Faraon? Druga Księga Mojżeszowa 6:30. Widzimy tu po raz kolejny nie tyle skromność i pokorę Mojżesza, ile pragnienie uwolnienia się od zadania, które, jak sądził Mojżesz, przerastało jego zdolności. Gdy Bóg polecił Mojżeszowi wrócić do Faraona, ten okazał brak pewności siebie. Hebrajskie wyrażenie Aral Sefataim, dosłownie nieobrzezane wargi, Biblia Gdańska, lub nieobrzezane ust. Użyte przez Mojżesza miało podkreślać jego brak zdolności oratorskich. Jest ono podobne do wyrażenia zawartego w Druga Księga Mojżeszowa 4:10, powolny w mówieniu. Bóg w swoim miłosierdziu dał Mojżeszowi do pomocy Aarona. Mojżesz miał przekazywać przesłania Aaronowi, a ten miał je oznajmiać Faraonowi. W ten sposób Mojżesz miał odgrywać wobec egipskiego władcy niejako rolę Boga, zaś Aaron otrzymał funkcję jego proroka. To historyczne sprawozdanie niejako przy okazji podaje znakomitą definicję roli proroka. Prorok jest rzecznikiem Boga, jego sługą przekazującym słowa Boga ludziom i interpretującym je zgodnie z wolą Boga. Jak Mojżesz rozmawiał z Aaronem, a Aaron przekazywał przesłanie Faraonowi, tak Bóg nawiązuje łączność z prorokiem, a ten ogłasza Bożą naukę ludziom. Przekaz może mieć formę werbalną, w formie osobistego spotkania albo, jak to najczęściej bywa, prorok może spisać przesłanie otrzymane od Boga i udostępnić je na piśmie odbiorcom. Bóg uprzedził Mojżesza, czego może oczekiwać w związku z audiencjami u Faraona. Ostrzegł go, że konfrontacja będzie pełna napięcia i długotrwała. Po raz drugi podkreślił, że Faraon okaże się człowiekiem niezwykle upartym i twardego serca. Zobacz Druga Księga Mojżeszowa 4:21. I rzekł Pan do Mojżesza, gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem ci mocy, ja zaś znieczulę serce jego, także nie wypuści ludu. Druga Księga Mojżeszowa 7:3. Lecz ja znieczulę serce Faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej. Jednak ostatecznie efekt będzie przynajmniej po części pozytywny, i poznają Egipcjanie, że ja Pan. Druga Księga Mojżeszowa 7:5. Tak więc nawet pośród chaosu, jaki zaistnieje, Bóg zostanie uwielbiony. Mojżeszowi skończyły się wymówki, więc przystąpił do wykonania tego, co Bóg mu nakazał. Jakich wymówek ty używasz, by nie czynić tego, o czym wiesz, że jest wolą Boga? Piątek, 18 lipca. Do dalszego studium. Pomyśl, jak bardzo skomplikowała się sytuacja Izraelitów po tym, gdy Mojżesz po raz pierwszy przekazał Faraonowi Boże polecenie. Król, poruszony do żywego, zaczął podejrzewać Izraelitów o planowanie buntu w celu uwolnienia się od służenia mu. Ich bezczynność wywołała jego niezadowolenie, postanowił więc nie pozostawiać im czasu na niebezpieczne knowania. Natychmiast zastosował środki mające zacieśnić więzy ich niewoli i złamać ducha niezależności. Tego samego dnia wydane zostały rozkazy, które uczyniły ich pracę jeszcze bardziej okrutną i uciążliwą. Najpopularniejszym materiałem budowlanym w tym kraju była suszona na słońcu cegła. Budowano z niej ściany najpiękniejszych budowli, które następnie pokrywano kamieniem. Wytwarzanie cegieł wymagało pracy wielkiej liczby niewolników. Krótko pocięta słoma była mieszana z gliną, by nadać cegłom większą wytrzymałość, tak więc wielkie ilości słomy były potrzebne do pracy. Król więc polecił teraz, aby nie dostarczano słomy. Robotnicy musieli ją zbierać sami, chociaż wymagano od nich wyprodukowania takiej samej ilości cegieł. Ten rozkaz wywołał wielką rozpacz wśród Izraelitów w całym kraju. Egipscy nadzorcy wyznaczyli hebrajskich inspektorów, by doglądali pracę ludzi, czyniąc ich odpowiedzialnymi za pracę wykonywaną przez podległych im robotników. Gdy żądanie króla zostało wprowadzone w życie, rozszedł się lud po całym kraju, by zbierać ścierń zamiast słomy, stwierdzili jednak, że nie są w stanie wykonać wyznaczonej pracy. Hebrajskich nadzorców karano za to okrutną chłostą. Pytania do dyskusji. 1. Przypomnij sobie okres w twoim życiu, gdy wbrew temu, iż usłuchałeś Bożego powołania, nie wszystko układało się po twojej myśli. Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? 2. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego opowiedz, jak Bóg interweniował w twoim życiu, gdy modliłeś się o Jego pomoc albo gdy się jej nie spodziewałeś. Jak możemy wierzyć w dobroć Boga nawet wtedy, gdy spotykają nas złe rzeczy, mimo że ufamy Panu? 3. Co powiedziałbyś komuś, kto twierdzi, że nie wierzy w istnienie Boga? Czy takie stwierdzenie zawsze wyraża bunt wobec Boga? Czy może wyrażać po prostu brak wiedzy o Bogu? Co możesz uczynić, by pomóc innym poznać Boga i zrozumieć, jak ważne jest to dla nich?